sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
I pół minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 13 dzień sierpnia, a na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Ryszard Wojtowicz i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem dzisiaj do godziny 20. Oczywiście oprócz informacji agencyjnych ze świata sportu, także obszerny blok żużlowej już na samym początku naszej audycji. Później zajmiemy się piłką nożną w kontekście Lecha Poznań i występu w europejskich pucharach, Lidze Konferencji Europy. Za nami pierwszy kwalifikacyjny mecz ze Spartakiem Trnawa na Bułgarskiej. Rewanż już w najbliższy czwartek, ale wcześniej jutro mecz czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy zagrają piłkarze Warty Poznań. O tym spotkaniu także Państwu opowiemy. Będzie o koszykówce, bo ruszają przygotowania do nowego sezonu. Także w ekipie pierwszoligowego ENA Basketu Poznań. Będziemy Państwa zapraszać także na bardzo interesujące zawody balonowe do Leszna, które od najbliższej środy właśnie wystartują. Będziemy na torze Poznań, bo tam interesujące zawody też w międzynarodowej obsadzie, rallycrossie i autokrosie. Będziemy mówić o Superlidze Tenisa Ziemnego. Zajrzymy na siatkarskie Mistrzostwa Polski Masters do września. Nie zabraknie mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskiego, ale porozmawiamy o pieniądzach dla poznańskich klubów ligowych. Będzie spotkanie także z szefem Polskiego Związku Kajakowego Grzegorzem Kotowiczem przed Mistrzostwami Świata, które niebawem rozpoczną się w niemieckim Duisburgu. To wszystko w audycji w sportowym rytmie. Skoro obiecaliśmy, to zaczynamy od informacji agencyjnych i przeglądu wydarzeń żużlowych.
Polscy koszykarze pokonali w Gliwicach Węgrów 83-81 w meczu otwierającym turniej prekwalifikacyjny grupy B do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 22, zdobył Aleksander Balcerowski. Jutro kolejnym rywalem naszej drużyny będzie Bośnia i Hercegowina. Belgijka Lotte Kopecki wywalczyła złoty medal kolarskich Mistrzostw Świata w wyścigu ze startu wspólnego. Na mecie w Glasgow drugie miejsce zajęła Holenderka Demi Wollering, a trzecie Dunka Cecile Ludwig. Z powodu choroby na starcie zabrakło Polki Katarzyny Niewiadomej. W rywalizacji na rowerach BMX triumfowali dziś Francuz Romain Mathieu oraz Brytyjka Bethany Schuliver. Na dziś zaplanowano dwa mecze czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym jeszcze spotkaniu Pogoń Szczecin uległa Radomiakowi 0-2. Od 17.30 w Krakowie Beniaminek rozgrywek puszcza Niepołomice podejmuje warszawską Legię. Po niespełna 30 minutach tego spotkania mamy remis 1-1. Jutro poznańska Warta zagra w Grodzisku Wielkopolskim z Chorzowskim Ruchem. A dziś także sporo ciekawych wydarzeń na torach żużlowych.
To jest bardzo ciekawa niedziela dla sympatyków sportu żużlowego. O 19.15 z naszej perspektywy najbardziej interesujące spotkanie na stadionie przy Strzeleckiej w Lesznie. Fogo Unia kontra Betard Sparta Wrocław. Ćwierćfinale play-off. Czy Unia jest faworytem? Ireneusz Gielski.
Patrząc po tabeli na koniec rundy zasadniczej, patrząc na naszą pozycję numer 6, a jedziemy z liderem i z zespołem, który mecz przegrał tylko jeden w tym roku, nie, Unia Leszno nie jest faworytem, ale przypomnę, że play-offy rządzą się swoimi prawami. To, co miało miejsce w rundzie zasadniczej, się nie liczy. Odkreślamy rundę zasadniczą grubą kreską. Rozpoczynamy wszyscy od zerowego dorobku punktowego i tak naprawdę wiele razy już byłem świadkiem, gdzie no, te wyniki w ogóle nie pokrywały się z tym, co eksperci mówili.
A nie jest trochę tak? Cały czas mówię o tym spotkaniu, które przed nami. Leszno kontra Wrocław, że wy jesteście takimi ozdrowieńcami, trochę na fali, a drużyna wrocławska odwrotnie?
No na pewno jesteśmy ozdrowieńcami, dlatego że no, ostatnich parę meczy pokazało, że jadąc w pełnym zestawieniu ze wszystkimi zawodnikami, którzy powrócili po kontuzji, a przypomnijmy, że w tym najgorszym momencie mieliśmy 3 podstawowych zawodników, czy nawet 4, bo jeszcze Nazar doszedł z 7 czy z 8 było kontuzjowanych. Udowodniliśmy to, że jeżeli idziemy w pełnym składzie, to potrafimy być silni i potrafimy dobrze jechać. Jeżeli chodzi o Wrocław, faktycznie Piotr Pawlicki teraz zmaga się z kontuzją, aczkolwiek no bardzo się głośno mówi, że w tą niedzielę pojedzie. Także no tutaj wydaje mi się, że siły są bardzo wyrównane i zbliżone.
To jeszcze zerknijmy na te dwie pozostałe pary. Już krócej Motor Lublin kontra toruński Apator. Faworyt jest chyba zdecydowany.
No, wydawać by się mogło, że oczywiście drużyna z Lublina, tak? Wrócił Dominik Kubera po kontuzji i jadą wszyscy. Wydaje się, że na papierze faworyt oczywiście jest z Lublina.
I najbardziej chyba ekscytujące jednak spotkanie tych zbliżonych w tabeli drużyn Tauronu Włókniarza Częstochowa z drużyną Gorzowskiej Stali. Tu może być totalny ogień.
Dokładnie tak, tym bardziej, że mecz odbywa się w Gorzowie, pierwszy mecz, więc wydaje mi się, że będzie to bardzo zbliżone w okolicach remisu, aczkolwiek wydaje mi się jednak ze wskazaniem na gospodarzy, czyli na drużynę z Gorzowa.
To jeszcze, żeby spuentować to, Unię Leszno stać na niespodziankę w tym sezonie 2023. Tak wszystko się rodzi w bólach, a co, skończy się medalem?
Oj, do medalu to naprawdę bardzo, bardzo daleka droga, aczkolwiek wydaje mi się, że stać Unię Leszno na niespodziankę, bo no wiadomo, sezon bardzo ciężki za nami, wiele komplikacji, ale utrzymaliśmy się, wjechaliśmy do playoffów, rozpoczynamy od zera, my mamy czystą głowę, to tak naprawdę Wrocław musi. My możemy, ale nie musimy, bo generalnie nasz plan się już zrealizował. Także no, na pewno ciekawe spotkanie przed nami.
Jak będzie, czy doczekamy się w Lesznie niespodzianki, o tym przekonamy się po godzinie 19.15, wtedy początek starcia Byków ze Spartą we Wrocław. Jedno spotkanie ćwierćfinałowe dzisiejsze już za nami, a Patur Toruń na własnym terenie przegrał z Motorem Lublin 42-47. Trwa starcie Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa.
Jeżeli chodzi o żużlową pierwszą ligę, to wszystko już się wyjaśniło, jeśli chodzi o rundę podstawową, i to nie są dobre informacje przede wszystkim dla fanów poznańskich Skorpionów. Ekipa PSŻ tu dzisiaj w meczu ostatniej szansy przegrała w warskim Landsku z tamtejszymi Devils 41-49. No, była szansa, bo minimalnie prowadzili, najpierw prowadzili w tym spotkaniu poznaniacy, później przed wyścigami nominowanymi, co prawda Landsku prowadził, ale tylko 40-38, a w tym czasie doszła też dobra informacja z poznańskiej perspektywy, że drużyna Orła Łódź na własnym torze zdążyła zakończyć porażką spotkanie z bydgoską Polonią 42-48. No i wydawało się, że jeszcze jest szansa na utrzymanie się w żużlowej pierwszej lidze przez ekipę Invest House plus PSŻ Poznań. Niestety sztuka się nie udała. Wyścigi nominowane przegrane przez poznaniaków. Ostatecznie Landshut Devils pokonali poznańskie Skorpiony 49-41. Przypomnijmy, w Łodzi Orzeł przegrał z Polonią Bydgoszczy 42-48, ale to ekipa z Łodzi utrzymała się w pierwszoligowym towarzystwie. Bardzo zacięte spotkanie oglądaliśmy także w Ostrowie Wielkopolskim. Tam Arget Malesa jeździł z gdańskim Wybrzeżem i Ostrowianie wygrali ten mecz dość gładko, 51-39. Był tam też taki wyścigowy karambol i niektórzy zawodnicy przebywają jeszcze na badaniach w ostrowskim szpitalu. Przyciskamy kciuki, żeby nic poważniejszego się nie stało. Jak wyglądają pary play-offy żużlowej pierwszej lidze? Paluwa Zielona Góra pojedzie w tej pierwszej rundzie play-offu z gdańskim Wybrzeżem. Polonia, Bydgoszcz z Landshut Devils, a nasz wielkopolski jedynak obecnie w pierwszej lidze, czyli Arget Malesa Ostrów Wielkopolski, w pierwszym ćwierćfinale pierwszoligowym podejmie ekipę Rowu Rybnik.
I jeszcze zaglądamy na tory drugiej ligi żużlowej. To intensywny weekend dla zawodników Ultrapuru Startu Gniezno, którzy wczoraj w zaległym spotkaniu w Derbach Wielkopolski wygrali w Rawiczu z Metaliką Recyklingiem Kolejarzem 53-37, natomiast dzisiaj na własnym już terenie podejmują ekipę Lokomotywu Daugavpils. Wiele wskazuje na to, że będzie to drugie podczas tych dni zwycięstwo zespołu z Gniezna, bowiem prowadzą 33-21. Trwa także spotkanie w Pile, tam ekipa Enei Polonii prowadzi ze Stalą Rzeszów 41-37 i w trzecim dzisiejszym spotkaniu drugiej ligi Unia Tarnów wygrywa z Kolejarzem Opole 28-14.
14 minut po godzinie 18 na antenie Radia Poznań. Do 20 audycja w sportowym rytmie. Teraz czas na muzykę, a później zajmiemy się piłką nożną i zaczniemy od kwalifikacji Ligi Konferencji Europy i pierwszego meczu Kolejorza ze Spartakiem.
Futbol w Radiu Poznań.
Wędrówkę po piłkarskich boiskach rozpoczynamy od stadionu przy ulicy Bułgarskiej i powrotu do wydarzeń czwartkowego wieczoru. Wtedy Lech Poznań w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy podejmował przed własną publicznością słowacki zespół Spartaka Trnava. Ekipa Kolejorza wygrała 2-1, ale rozmiar tego zwycięstwa budził wśród piłkarzy Lecha pewien niedosyt, mówi pomocnik Kolejorza Radosław Murawski.
Na pewno niedosyt jest wielki, bo traciliśmy bramkę, której nie powinniśmy stracić i powinniśmy tą dwubramkową przewagę mieć. No ale nie chciałbym, żeby ta bramka też gdzieś tam przećmiła to spotkanie. Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy przez 90 minut ten mecz. Graliśmy bardzo dobrze. Każdą sytuację Spartaka gdzieś tam próbowaliśmy, brzydko mówiąc, zabijać w zarodku i to nam się udawało przez 90 minut. Jeden błąd niestety nam się przydarzył, gdzie tą bramkę straciliśmy, ale tak jak mówię, musimy szukać więcej pozytywów niż negatywów. Za tydzień jedziemy na rewanż i mamy zamiar zagrać tak samo, tylko już nie stracić bramki.
Koncentracja w obronie to jedno, ale skuteczność w ataku to chyba też trzeba popracować.
To jest inna kwestia, że ten mecz mógł się skończyć dużo wyżej na naszą korzyść, ale nie ma co gdybać, już po meczu jesteśmy. Trzeba teraz odpowiednio odpocząć, zregenerować się. Nastawieni byliśmy na niedzielę, odwołany jest mecz, będziemy mieli chwilę więcej odpoczynku, bo nie ukrywam, po obozie tego odpoczynku było trochę mało, żeby do siebie dojść. To jest ten moment, żeby tą mądrość pokazać, czyli wypocząć delikatnie i móc ze świeżymi nogami wrócić i ze świeżą głową na kolejny tydzień.
In my opinion, it's only my opinion, we play a really good game.
Uważam, że my jako zespół przede wszystkim zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz i mieli w tym udział wszyscy zawodnicy, którzy byli na boisku. Rozmawiałem już z naszym analitykiem, że mieliśmy gdzieś w okolicach 75% posiadania piłki, mieliśmy dużą przewagę. Koniec końców wygrywamy tylko jednym golem, ale to nie zmienia faktu, że zagraliśmy dobry mecz i zdominowaliśmy naszego rywala, więc mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jak pokazał się mój zespół w niedzielę po ostatnim meczu ligowym. Też zapewne słyszeliście, jak mówiłem, że zadowolony z gry zespołu nie byłem dzisiaj. Wygląda to inaczej. Jeśli chodzi o Mikaela Iszaka, nie zgodziłbym się, że on ma problemy jakieś specjalne przed bramką rywali. Uważam, że po prostu potrzebuje rytmu meczowego, musi potem w ten rytm wejść, potrzebuje minut i to jest to. I my chcemy mu to dać, żeby właśnie w ten rytm z powrotem wszedł. Pechowa jego interwencja gdzieś tam przy golu rywali, ale to tylko i wyłącznie pech, nic więcej. Z pewnością dzisiaj był to niepotrzebnie przez nas stracony gol. Gdzieś tam też w dużej mierze Pechowa. 2-0 jest na pewno lepszym wynikiem po pierwszym meczu niż 2-1, ale ja powiedziałem moim piłkarzom w szatni, że wiadomo, że wynik byłby dla nas korzystniejszy, gdybyśmy tego gola nie stracili. Natomiast, że ja byłem zadowolony z tego, jak oni się pokazali na boisku, jaki styl zaprezentowaliśmy i ja patrzę dzięki temu też z optymizmem na ten rewanżowy mecz. Teraz zawodnicy dostaną wolny weekend, żeby trochę się zregenerować, a potem będziemy już się przygotowywać do tego meczu rewanżowego i tak jak jestem zadowolony z tego, jak dzisiaj się pokazaliśmy, tak też z optymizmem patrzę na to, co nas czeka w przyszły czwartek w Trnawie.
Forward to next week.
Niebo nad Enea stadionem zrobiło się już całkowicie granatowe. Pora nieco późniejsza. Przed momentem turecki sędzia zagwizdał po raz pierwszy w drugiej części spotkania. Od razu akcja kolejorza, bo ze Spartakiem Trnawa piłkarze Lecha remisują na razie. 0-0 idzie! Już prowadzał 1-0! Pierwsza akcja Joel Pereira do Marwińskiego, a ten z bliska pakuje piłkę do siatki. Ależ wejście w drugą odsłonę tego meczu. Tak trochę akrobatycznie wykończył tę akcję Marwiński prawą nogą, jak Bruce Lee czasami podnosił wysoko tę prawą nogę. Tak to uczynił Marwiński i piłka trzepoce w siatce. Lechę prowadzi ze Spartakiem 1-0.
Na lewą stronę do Andersona, przy nim jest już euforia. Anderson do Christophera Welde, 16 metry, Welde, będzie szansa, Welde, gol! Ależ pięknie to rozegrali po lewej stronie pola karnego Christopher Welde, Filip Marwiński. Piękna klepka tych dwóch zawodników. Welde ruszył z tą piłką, zgrał do Marwińskiego, ten błyskawicznie oddał ją na 7 metry z boku pola bramkowego, gdzie wbiegał Welde i Welde już tym razem się nie pomylił. Ruszają także i Szczecina, i Kosza na pole karne, czyli będzie wrzutka i szukanie szansy w jakimś powietrznym pojedynku. To jest dwójka stoperów zespołu gości. Nikt z Lechitów nie został na środku. Teraz trzeba walczyć po drugiej stronie boiska. Niebezpiecznie Mika Isak, gol. Jest bramka strzelona w 87 minucie przez zespół gości, a tym, który trafił do siatki, jest wymieniony przeze mnie jeden z dwóch stoperów drużyny Spartaka, Łukasz Tetina, który popsuł humory drużynie Lecha Poznanie.
Pierwsze spotkanie Lecha ze Spartakiem Trnawa w roli eksperta TVP Sport spędził na komentatorskim stanowisku były piłkarz Lecha Poznań, Łukasz Trałka. Łukasz, kiwaliśmy do siebie siedząc niedaleko po pierwszej połowie, że mało, no bo było 0-0. Ta pierwsza połowa gdzieś tam chyba trochę nam staje ością w gardle, bo skończyło się wynikiem, ale minimalną zaliczką, tylko 2-1.
To zabrakło skuteczności, bo tych sytuacji w pierwszej połowie było kilka. Mikael Iszak raz nie trafił w piłkę, miał bardzo dobrą sytuację. Christopher Welde strzelał z głowy, Radek Murawski Anderson ładny strzał za pola karnego. Brakowało skuteczności i wejście w drugą połowę kapitalne. Od samego początku bramka, potem kontrola zupełna nad spotkaniem, poprawiony wynik drugą bramką i tak naprawdę moment dekoncentracji, jedynie z czego mogli nam zagrozić, to stały fragment, bo przy każdym rzucie rożnym jakiś tam wariant nowy mieli do rozegrania. Jakiś tam pomysł na to był. Tu Mika Liszak chyba z tego, co dobrze zobaczyłem, nie trafił dobrze w piłkę. Przypadkowo dosyć piłka trafiła do Szczecina i uderzył na 2-1. Szkoda, bo 2-0 wydawałoby się, że to jest spokojnie nie do odrobienia. No, tak naprawdę po takim wyniku wydaje mi się, że Spartak też jakieś tam wiary dłużej na przejście koleja, żeby nie miał. Natomiast strata jednej bramki no zawsze daje jakąś nadzieję. Natomiast ja też tego spotkania rewanżowego się nie obawiam, bo przewaga jakości organizacji, indywidualności w zespole kolejarza jest zdecydowana i tutaj nie wyobrażam sobie, żeby Lech pojechał i bronił tego wyniku. Wydaje mi się, że bardziej będzie to wyglądało jak przy Bułgarskiej i jestem, pomimo tego, że jest tylko 2-1, jestem spokojny o to, że Lech awansuje.
Wyprawa na rewanż na Słowację miała być miłą wycieczką dla wszystkich, ale chyba taką wycieczką zupełnie nie będzie, bo to 2-1 w pierwszym meczu ze Spartakiem Trnava to nie jest zaliczka zbyt odpowiednia.
Znaczy na pewno tak, tylko z drugiej strony, jeśli patrzymy na przebieg gry i dominację Lecha, to na pewno ten wynik nie oddaje tego stanu, chociaż kolej już sam nie miał więcej sytuacji moim zdaniem na podwyższenie wyniku, a sam niepotrzebnie dał się zakopać drużynie rywala w kozi róg, bo jeśli patrzymy na to, że FK Auda, z którym Spartak Trnava grał wcześniej na 5 goli, 2 padły po stałym fragmencie gry, w finale Pucharu Słowacji także rywale strzeli 2 gole po wrzutach, no to była taka sytuacja, której Lech powinien się obawiać i niestety to się wydarzyło i to było widać w tym meczu, że co by nie mówić o drużynie rywala, no mieli dobrze przetrenowane stałe fragmenty gry. No i słabo, że Lech do tego dopuścił. Lech nie jest w najwyższej formie, ale wygrywa. To może cieszyć, ale powinien być to znak zapytania. Ja się o rewanż w Trnawie nie boję, ale na pewno nie można tam jechać z takim przekonaniem, jak byłoby to 2-0, bo to przekonanie było wtedy po tym wyniku.
Zdaniem Dawida Dobracza, który jest naszym rozmówcą z portalu Meczyki.pl, ta przerwa, że nie będzie meczu w niedzielę z Jagiellonią Białystok, to dobry pomysł?
No w tym momencie tak, bo jeszcze przed tym spotkaniem miałem wątpliwości, chociaż John Van Den Brom mówił o tym otwarcie, że 6 meczów w 18 dni to dużo na tym etapie sezonu, jeszcze wielu piłkarzy nie jest najwyższej dyspozycji. No było dzisiaj to widać po Mikaelu Iszaku, który wydawało się, że powinien jednak zejść nieco szybciej z boiska. Został dłużej, no i miał duży udział przy tym straconym golu i to może martwić. Tak samo Dino Hodzic czy Eliasz Anderson, widać, że no może lekki zjazd po tym dobrym wejściu do Lecha Poznań. Nie ma się co martwić, bo punkty do rankingu dopisane. 29 tysięcy kibiców zobaczyło zwycięstwo Lecha Poznań 2-1 w europejskich pucharach. Takie wyniki trzeba doceniać. Szkoda tego gola, ale ostatecznie dobrze, że z jakąkolwiek zaliczką Lech jedzie. A moim zdaniem Spartak Trnava pokazał na tyle mało, że nie ma się czego bać. Trzeba udowodnić swoją wyższość i to, że jeśli ćwierćfinalista Ligi Konferencji ma zaliczkę z pierwszego meczu, to powinien ją wykorzystać.
A to rewanżowe spotkanie na stadionie w Trnawie już w najbliższy czwartek, 17 sierpnia o godzinie 20. I oczywiście o tej porze, właśnie w najbliższy czwartek, bezpośrednia relacja z tego spotkania rewanżowego na antenie Radia Poznań. Redaktor Bernard będzie komentował to spotkanie, ale teraz opowie nam o tej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy.
To zacznę może od przypomnienia informacji na temat Lecha Poznań, że jego mecz z Jagiellonią Białystok, który formalnie miał się odbyć początkowo dzisiaj o godzinie 20 przy Bułgarskiej, został już wcześniej przełożony i Lech podczas tego weekendu po prostu odpoczywa i zbiera siły na mecz na Słowacji. Grają za to inni w piątkowych spotkaniach tej czwartej kolejki. Krakowia wygrała z Zagłębiem Lubin 2-1, a Piast Gliwice pokonał mistrzów kraju, ekipę Rakowa Częstochowa także 2-1. W trzech meczach sobotnich Korona Kielce przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1, Stal Mielec wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1, a w derbach Łodzi Widzew okazał się lepszy od ŁKS-u, wygrywając 1-0. Dziś dwa spotkania ostatecznie, jedno już za nami. Pogoń Szczecin dość nieoczekiwanie uległa na własnym boisku Radomiakowi 0-2. Trwa starcie w Krakowie, gdzie Beniaminek puszcza Niepołomice do przerwy, remisuje z warszawską Legią 1-1. Przed nami w tej kolejce jeszcze jeden mecz.
I mecz zaplanowany na jutro na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim o godzinie 19:00 i rzecz jasna także w transmisji na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7. To będzie transmisja i oczywiście na grodziskim obiekcie mecz pomiędzy Wartą Poznań a Ruchem Chorzów. Zieloni po 3 rozegranych meczach mają całkiem przyzwoity dorobek 4 punktów. Ale przed tym starciem z Chorzowianami posłuchajmy trenera Zielonych Dawida Szulczka.
trzeba patrzeć do przodu, te punkty mają znaczenie wtedy, kiedy punktujesz dalej. Jak zaczniemy przegrywać, to dużego znaczenia te punkty mieć nie będą. Jak wygramy z Ruchem, to wtedy one nabierają prawdziwego sensu. A biorąc pod uwagę, że w sztabie jest Wojtek Grzyb, Jan Woś, czyli ludzie, którzy bardzo dobrze znają Ekstraklasę, do tego zawodnicy pokroju Filipa Starzyńskiego, Maćka Sadloka, czy chociażby Julka Letniowskiego, Szczepana, oni też ostatnio w Ekstraklasie grali, to nie wydaje mi się, żeby Ruch był takim typowym Bieniaminkiem. Raczej jest wiele ludzi, którzy Ekstraklasę znają. Po drugie, sam klub i wiele osób, które w tym klubie są, pamięta jeszcze czasy, kiedy Ruch grał, bo nie było to tak dawno temu, kilka lat temu jeszcze Ruch grał w Ekstraklasie z sukcesami, zajmowali miejsce na podium, grali w europejskich pucharach, w eliminacjach i jest to trochę inny Bieniaminek niż taki Bieniaminek, jakim jest Puszcza, czy jakim była Warta. Myślę, że Ruch to jest bardziej Bieniaminek pokroju Widzewa Łódź. Prawdopodobnie aż tak dobrego miejsca na koniec jesieni mieć nie będzie, ale myślę, że może wszystkich pozytywnie zaskoczyć. Na pewno jest to drużyna, którą trzeba docenić i biorąc pod uwagę, jak prezentowali się w pierwszych trzech meczach, mamy świadomość tego, że czeka nas trudne spotkanie. Myślę, że generalnie Ruch ma bardzo podobną drużynę do Warty i mamy podobne cechy, jeśli chodzi o aspekty mentalne, wolicjonalne, dobra gra w obronie, taka trudna defensywa, opór, który jest stawiany, doskok do przeciwnika, ale nie chcę jakoś bardzo wchodzić w szczegóły, bo chcemy też pewne rzeczy, z którymi Ruch ma problem, wykorzystać w najbliższym spotkaniu. No, musimy być gotowi na różne warianty. Dobrze, że już miałem okazję prowadzić ponad 50 meczów Warty w Ekstraklasie, bo moi zawodnicy mogą elastycznie podchodzi do spotkania i jak widzimy, że coś przeciwnik zmienia, to łatwo jest nam przekazywać wskazówki, bo możemy się odwoływać do meczów, które już kiedyś rozgrywaliśmy i stosowaliśmy pewne manewry. Wybieramy sobie zawsze kilka rzeczy z naszego modelu gry, które chcemy mocno uwypuklić na danego rywala. No i tak samo będzie z Ruchem Chorzów. Te rzeczy z modelu dotyczą i struktury organizacyjnej, czyli takich aspektów, my jako drużyna robimy to i to, ale też rzeczy indywidualnych, ty jako prawoskrzydłowy musisz zrobić to, a ty jako centralny stoper to. No ale wiadomo jest, że przed meczem nie chcę o tym mówić, mogę na konferencji pomeczowej niektóre rzeczy zdradzić.
Szef działu sportowego Głosu Wielkopolskiego Radosław Patroniak. Radek, jesteśmy przed poniedziałkowym spotkaniem Warty Poznań z Ruchem Chorzów. Warta ostatnio fajnie zremisowała mecz wyjazdowy w Częstochowie z Rakowem, pokonała u siebie Górnika Zabrze, a więc chyba niezła fala podopiecznych Dawida Szulczka z Ruchem powinna być wygrana?
Trudno być bardziej umotywowanym, no bo rzeczywiście wyniki wskazują na to, że drużyna jest na fali, ale też przestrzegałbym przed chórą optymizmem, bo wiadomo, że nasza liga nieobliczalna. Ruch Chorzów też może postawić takie warunki, które zaskoczą Wartę. Mam jednak nadzieję, że drużyna trenera Szulczka no, znowu jakoś pokaże niekonwencjonalne zagrania i strzeli przynajmniej dwie bramki i rozstrzygnie ten mecz na swoją korzyść. Ogólnie można powiedzieć też, że Warta ma szansę zaskakiwać kolejny sezon i znowu chce chyba uciec z przeznaczeniu i jeśli to się uda, czyli uda się utrzymać, a może zająć jakieś miejsce, które pozwoli walczyć chociażby znowu europejskie puchary, no to będzie cudownie dla kibiców Warty i w ogóle dla środowiska piłkarskiego w Wielkopolsce.
33 minuty po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, pełna emocji, także tych podniebnych, bo zbliżają się wspaniałe zawody balonowe, 32. Enea Leszno Balloon Cup oraz 11. Balonowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Mamy gorące połączenie z organizatorką, panią Ewą Prawicką-Linkę, znakomitą pilotką balonową, choć zastrzega się pani Ewo, że już sportowo pani nie uprawia tak totalnie, profesjonalnie tej dyscypliny sportu. A to dlaczego? Zapytam tak rozgrzewkowo na początek?
No, stwierdziłam, że już czas poświęcić czas bardziej rodzinie, dzieciom, a sportowe zmagania, którym poświęciłam 15 lat, już poszły trochę w drugi rząd. Mówię, rodzina w tej chwili najważniejsza, dzieci dorastają, więc trzeba im czas poświęcić.
Interesujące spojrzenie, ale ta żyłka balonowa cały czas jest, bo jest pani jedną z głównych organizatorek tych wydarzeń, które przed nami. Wszystko rozpocznie się w środę, 16 sierpnia po południu w Lesznie. Proszę opowiedzieć, jakie to są zawody, ile załóg wystartuje?
Dobrze, 32. Enea Leszno Balloon Cup, 11. Balonowe Mistrzostwa Polski Juniorów to impreza rangi Pucharu Polski. Zawody są zaliczane do tego rankingu, na podstawie którego następnie wybierana jest kadra na kolejny rok, która będzie uczestniczyła w Mistrzostwach Świata. Nasze zawody, tak jak już tu w samej nazwie jest 32 rok, organizujemy. One są nieprzerwalnie organizowane od 92 roku. Jest to impreza w Polsce, w zasadzie obok Mistrzostw Polski najdłużej trwającą imprezą. Także staramy się to kontynuować i zaczynamy w środę. Po południu załogi się zjeżdżają i na godzinę 18:30 jest planowany pierwszy lot w okolicach Leszna. Również następnie w czwartek rano i po południu. Rano również latamy w Lesznie, a w czwartek po południu wybieramy się do Dolska, do ośrodka Villa Natura. Tam balony będzie też można zobaczyć, myślę, gdzieś koło godziny 19:00. No i następnie piątek i sobota znowu powrót do Leszna i loty wcześnie rano, późnym popołudniem na leszczyńskim niebie i w okolicach. Także serdecznie wszystkich mieszkańców Leszna, okolic, jak i z tych dalszych zakątków województwa wielkopolskiego serdecznie zapraszamy, żeby popatrzeć na kolorowe balony, a będzie ich niemało, bo planuje się udział 26 pilotów zarówno z Polski, Litwy, Węgier, Wielkiej Brytanii, jak i będziemy gościli pilota ze Stanów Zjednoczonych. Także trochę tych różnych krajów pilotów będzie, oprócz zawodników startujących w samych zawodach, rywalizujących o miano najlepszego. Będziemy mieli 7 pilotów tak zwanej fiesty, czyli piloci, którzy będą starali się pokazać te uroki sportu balonowego mieszkańcom. Oni nie rywalizują, ale bardziej właśnie będą promowali ten sport obok tej zaciętej rywalizacji.
Wspomniała Pani o tym, że te pierwsze loty odbędą się w środę 16 sierpnia po południu w Lesznie, kiedy pojawią się załogi, także te nie tylko polskie, ale i zagraniczne. Czy jest jakieś konkretne miejsce, z którego te balony będą startować, znosić się pod niebo?
Jeżeli będzie jakieś wspólne miejsce startu, bo z balonami jest bardzo taka specyfika, to nie jest tak, że my jesteśmy zobligowani do startowania z lotniska, ale jeżeli taki start wspólny będzie, to na pewno to będzie lotnisko w Lesznie. Ale może też tak być, że piloci mają za zadanie sami znaleźć miejsce startu, w związku z tym no, szukają oni, startują z różnych łąk, ściernisk, a wszystko o wszystkich konkurencjach czy o kierunkach lotu dowiadujemy się tak naprawdę na ostatnią chwilę, bo przed każdym lotem jest odprawa i wtedy dyrektor sportowy wykłada konkurencję, daje każdemu zawodnikowi kartę konkurencji, na której on poznaje tak naprawdę, jakie zadania w danym locie będzie musiał wykonać. A w balonach jest tak, że w jednym locie nie jest tak, że jest wykonywana jedna konkurencja rozgrywana. Może być ich rozgrywanych od jednej do nawet do 7 konkurencji. Także piloci mają dość dużo zadań do wykonania w trakcie jednego lotu.
Ale gwarantuje Pani, że jeżeli pogoda oczywiście będzie odpowiednia i że od środy do piątku, łącznie z taką nadzieją na nocne pokazy w piątek 18 sierpnia wieczorem, warto gdzieś tam zadrzeć głowę ku górze, by zobaczyć te piękne balony.
Tak, na same konkurencje to jak najbardziej zadzieranie do głowy do góry jest wskazane. Przy nocnym pokazie my nie latamy po zachodzie słońca, w związku z tym ten nocny pokaz jest tak naprawdę dedykowany dla mieszkańców. My te balony stawiamy, one świecą jak świeczka. Mieszkańcy mają możliwość podejść do balonu. Nieraz piloci zapraszają do kosza, mogą sobie wejść, zrobić zdjęcie. Także nocny pokaz balonów jest taką dodatkową atrakcją, którą oferujemy mieszkańcom, no żeby zobaczyli i ten sport z bliska.
Dziękujemy serdecznie. To 32. Enea Leszno Balloon Cup oraz 11. Balonowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Imprezy objęte także patronatem medialnym przez Radio Poznań. A o wszystkim i zachęcała Państwa do spoglądania na tę balonową, piękną rywalizację. Jedna z organizatorek, pani Ewa Prawicka-Linkę z Leszczyńskiego Klubu Balonowego. Pani Ewo, serdecznie dziękujemy. No i oczywiście w Pani imieniu przekazujemy także naszym słuchaczom zaproszenie, by Leszno i Dolsk także odwiedzili. Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w Lesznie.
Rzut oka na żużlowe tory. Trwają spotkania drugoligowe. Zakończone mecze w Pile, gdzie Enea Polonia ostatecznie wygrała ze Stalą Rzeszów 48-42. Trwa jeszcze starcie w Gnieźnie. Tam zacięta rywalizacja. Start prowadzi z Lokomotywem Daługa w Pilsy 42-36. W audycji w sportowym rytmie zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod koszami.
Informowaliśmy już dzisiaj, że polscy koszykarze pokonali w Gliwicach Węgrów 83-81 w meczu otwierającym turniej prekwalifikacyjny grupy B do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 22, zdobył Aleksander Balcerowski. Jutro kolejnym rywalem naszej drużyny będzie Bośnia i Hercegowina. Ale o koszykówce myślimy także w kontekście zbliżającego się sezonu ligowego. W tym tygodniu między innymi przygotowania do tego nowego sezonu rozpoczęli koszykarze pierwszoligowego Enea Basketu Poznań. Trener Przemysław Szurek cieszy się między innymi z faktu, że jego podopieczni zagrają w nowym sezonie na zmodernizowanym parkiecie hali przy Drodze Dębińskiej.
Bardzo się cieszymy, że jest pomysł na tą halę, bo rzeczywiście na nasze warunki jest to optymalne rozwiązanie. Także dziękujemy miastu, że tak dynamicznie wzięło się, że tak powiem, za lifting hali, bo będzie tam nie tylko ćwiczyła nasza grupa pierwszoligowa, ale też ten awans młodzieży do drugiej ligi, który nas zaskoczył, spowodował, że dwie drużyny będą tam ćwiczyć, więc jeśli połączymy to z naszymi pomysłami digitalizacyjnymi, mam nadzieję, że naprawdę będzie to rozwijało koszykówkę męską nasz klub, a tym samym da jakby dowód tego, że warto w nas inwestować. Cieszymy się bardzo, że miasto w nas uwierzyło, że nas wspiera i to wsparcie co roku jest coraz większe. Mamy takie mocne oparcie w naszych partnerach w mieście, w NAI, ale też wśród innych sponsorów. To powoduje, że możemy te nasze marzenia pchać do przodu i rok po roku rozwijać nasz zespół, nasz klub i na to liczymy, że też tak będzie w tym sezonie. Mamy jeszcze dwa newsy, którymi się podzielimy z kibicami, ale ten trzon zespołu jest już zbudowany. Postawiliśmy w tym roku na duże doświadczenie. Mam nadzieję, że w połączeniu z młodością wyjdzie z tego mieszanka wybuchowa. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi w lidze, bo liga, podobnie jak w zeszłym roku, będzie bardzo mocna, no, ale zamierzamy zrobić mały krok do przodu. Na pewno zasmuciła nas decyzja Kuby Fischera, który za sercem poszedł i tym razem on będzie podróżował za żoną po Polsce, będzie grała w Lublinie, więc na chwilę zawiesza buty na kołku, ale część zawodników, która odchodziła, po prostu poszła rozwijać swoje kariery w innych klubach, dlatego że tutaj dajemy szansę kolejnym młodym ludziom, żeby cały czas ten klub pokazywał to, że potrafi szkolić. I mam nadzieję, że kiedyś eksodusy się skończą i będą wracać do nas zawodnicy, jak choćby Piotr Wieloch, że klub będzie na takiej pozycji, że będzie przyciągał byłych wychowanków czy zawodników, którzy się szkolili. No i cóż, no spróbujemy, że tak powiem, kibiców z tymi nazwiskami wiązać trochę na dłużej, bo Piotrek Wieloch będzie z nami 2 lata, podobnie jak i Wojtek Fraś, także prowadzimy nie tylko taką politykę transferową w odniesieniu do najbliższych miesięcy, ale też myśląc długofalowo.
Teraz częściej będziemy rozmawiać także w audycjach na antenie Polskiego Radia Poznań o koszykówce właśnie, bo sezon coraz bliżej, choć oczywiście te przygotowania trwają, między innymi w naszym wielkopolskim jedynaku, ekipie Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski. Trener Andrzej Urban już rozpoczął zajęcia z koszykarzami, skład niemal skompletowany, ale na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać. Skompletowany także skład, jeśli chodzi o wielkopolskiego jedynaka w żeńskiej ekstraklasie, czyli ekipa NIAZS-u Politechniki Poznańskiej pod wodzą trenera Wojciecha Szawarskiego, już też pilnie trenuje. Były także zagraniczne transfery, uzupełnienia. Będzie oficjalna prezentacja 7 września tej drużyny, a więc sporo się jeszcze będzie działo, zanim rozpocznie się tak naprawdę sezon pod koszami. Także w siatkówce. Na razie sezon reprezentacyjny. Za nami rywalizacja w Lidze Narodów, zakończona zwycięstwem polskich siatkarzy i brązowym medalem pań. Teraz przygotowania do ligowego sezonu, także w formie rozgrywek na plaży, między innymi trwający turniej Pre-Zero z udziałem naszych ligowych drużyn, kiedy gra się 4 osoby na 4, a więc to taka przymiarka już do siatkówki halowej, ale wciąż na plaży, a stricte siatkówka plażowa zagościła przez kilka dni, gościć będzie na boiskach przy basenach we Wrześni. Trwają tam bowiem 21. Orlen Mistrzostwa Polski Mastersów w siatkówce plażowej. Przyjechali zawodnicy z całego kraju, a dzisiaj na te zawody zajrzał nasz reporter Rafał Regulski.
Siatek! Siatek!
Dariusz Domański, jak na was Warszawy, mistrzami Polski kategorii plus 70.
Panowie, ciężki mecz.
No bardzo ciężki. Najlepszy dowód to wynik 2-1, prawda, i to w tiebreaku na przewagi, no 15-13, a przeciwnicy prowadzili 12-8 przecież, także było bardzo ciężko.
Dariusz Domański, Jacek Nowak z Warszawy, zwycięzcy w kategorii plus 70.
Pokazujemy młodym, że jak się dobrze będą prowadzić, to mogą grać w siatkówkę plażową i to jak? Ja mam 74 lata skończone, także moim studentom to mogę mówić, co warto robić, żeby w dobrym zdrowiu do tego wieku dożyć i jeszcze cieszyć się medalami czasami.
Tak jest, byliśmy pod wrażeniem niektórych zagrań, gdzie trzeba było i nurkować po tę piłkę i zagrywać sprytem czasami.
Zgadza się, no siatkówka, a siatkówka plażowa zwłaszcza, to jest oprócz techniki, umiejętności, to jest jednak też psychika, głowa.
Taktyka, my to różne układy stosowaliśmy.
Troszkę się pochwalę, ja zdobyłem w sumie 54 medale w mistrzostwach Polski, Europy i świata. 25 złotych, 18 srebrnych i 11 brązowych. Tylko w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata, nie tam w jakichś zwykłych turniejach.
Gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Kolejnego zatem. Mistrzostwo Polski w kategorii 55 medal.
I 26 złotych.
Aleksandra Misiak, Edyta Janas, przepraszam, tak od razu wprost powiem, przyjechały panie tutaj po złoto, rozumiem?
No takie są nasze marzenia, na pewno, ale nie ukrywam, że z roku na rok jest coraz większa konkurencja i o to złoto jest coraz trudniej. Ale taki jest plan.
Na pewno damy z siebie wszystko.
Spojrzałem sobie na te ostatnie osiągnięcia, czyli to czwarte miejsce na Igrzyskach Europejskich w Finlandii, ale też Super Puchar Polski, zwycięstwo w zimowym turnieju Masters i dwukrotne Mistrzostwo Polski w kategorii plus 45. Co decyduje o zwycięstwie w takim turnieju jak tutaj?
Ja mam taką koncepcję, że to przede wszystkim jest przyjemność z gry, zgranie z partnerką, że to musi być dream team, wspólne wartości, trenowanie cały rok, zrozumienie, przyjaźń. Dla nas to jest tutaj najcenniejsze, ale też się mówi o tym, że no głowa dużo tutaj daje, ale czasami przeszkadza, czasami pomaga. No a oprócz tego cały rok treningi, umiejętności, to tak samo no, nigdy nie przechodzi.
Tak, to zdecydowanie ten okres taki przygotowawczy do takiego turnieju, pomimo tego, że no my gramy, nie wiem, jeden, dwa mecze, tak, maksymalnie w ciągu jednego dnia. Jak byliśmy na tych igrzyskach europejskich, tam grałyśmy dwa, trzy mecze dziennie. Było też dużo więcej par zgłoszonych do naszej kategorii wiekowej. Ale dalej, to jakby ten trud, jakby, który się wkłada w przygotowanie, no tutaj jakby procentuje.
Robert Wardak, główny organizator tych Mistrzostw Polski Masters we wrześniu, przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Już przed imprezą było wiadomo, że mamy tutaj rekord frekwencyjny.
Zapisy zakończyliśmy dwa tygodnie przed tym wydarzeniem. Już wtedy było zgłoszonych 212 par. Po weryfikacjach przyjechało do wrześni około 200 par. Musieliśmy ósme boisko, bo to było niemożliwe do rozegrania. Przy tych siedmiu boiskach jest to 300, prawie 50 meczy do rozegrania w ciągu 4 dni.
Bo do 15 trwają te mistrzostwa, czyli do wtorku.
Gramy jeszcze tutaj od poniedziałku miksty.
A jak pan tłumaczy to takie wielkie zainteresowanie?
No wiadomo, prestiżowa impreza, są to Mistrzostwa Polski.
Agnieszka Solamanowska i Ewa Krasoń, moja partnerka z Warszawy i z Mysiadła. Ja jestem już 5 raz. Także wiem, jaka jest atmosfera. Przede wszystkim jest wspaniała organizacja. No i przede wszystkim no, kochamy siatkówkę, no.
Za niespełna pół godziny wreszcie początek żużlowych emocji związanych z pierwszym meczem ćwierćfinałowym Ekstraligi. FOGO Unia podejmować będzie, przypomnę, ekipę Betardu Sparty Wrocław. Przypomnę, że w meczach pierwszoligowych, które już dzisiaj były rozegrane, Arget Malesa Ostrów Wielkopolski wygrał ze Gdańskim Brzeżem 51-39, natomiast zespół Invest House Plus PSŻ Poznań przegrał na wyjeździe z niemieckim Landshut Devils 41-49 i ten rezultat oznacza niestety, że poznańskie Skorpiony opuszczają grono pierwszoligowców. W zakończonym spotkaniu drugiej ligi Enea Polonia Piła wygrała ze Stalą Rzeszów 48-42. Czekamy na biegi nominowane w Gnieźnie, gdzie Starty prowadzi z Lokomotywem Daugavpils 42-36. Trwa także drugie dzisiejsze spotkanie czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Krakowie Puszcza Niepołomice w drugiej części meczu remisuje wciąż z warszawską Legią 1-1. Do piłki nożnej wrócimy na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie także po godzinie 19:00. Przed nami m.in. tradycyjny magazyn Wielkopolskie Gole, ale mówić będziemy także o kajakarstwie, o tenisie. Wybierzemy się na Tor Poznań, gdzie podczas tego weekendu rozgrywane były ciekawe zawody i będzie też kilka minut poświęconych wsparciu miasta dla poznańskich klubów. Na ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie zapraszamy już po godzinie 19:00.